Drodzy bracia i siostry, rozważamy cały czas list Jakuba i ostatnio mówiliśmy, że Jakub wskazał na taką niegodną praktykę stronniczości, która nie powinna mieć miejsca w Kościele. Wspomniał tutaj przy okazji o osobach ubogich, niepozornych, które mogłyby być czasami pominięte, jakoś gorzej potraktowane, ponieważ nie robią takiego wrażenia jak osoby zamożne, czy bardziej urodziwe, czy jakoś bogato ubrane. Jakub przechodzi teraz do myśli powiązanej z tym, bo wspomniał pod koniec o miłosierdziu jako o bardzo ważnym czynniku w życiu chrześcijańskim, że miłosierdzie triumfuje nad sądem, że kto nie okazał miłosierdzia, nad tym odbędzie się sąd bez miłosierdzia. I przechodzi teraz do wiary, która rodzi owoc lub nie rodzi owocu. Będzie mówił o dwóch rodzajach wiary. I przeczytajmy drugi rozdział od 14 do 26 wersetu, bo będziemy chcieli dzisiaj mówić o aktywnej wierze. Drugi rozdział listu Jakuba od 14 wersetu. Co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś powiedziałby, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czy taka wiara może go zbawić? A jeśli brat albo siostra byliby nadzy i odczuwaliby brak codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, i nie dalibyście im tego, co konieczne dla ciała, jaki z tego pożytek? Taka wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ktoś jednak powie, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez twoich uczynków, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. I demony w to wierzą i drżą. A czy chcesz poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Abraham, ojciec nasz, czy nie został uznany za sprawiedliwego z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swojego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara zaczęła współdziałać z jego uczynkami, a z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. I tak wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. I został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie zatem, że człowiek uznawany jest za sprawiedliwego z uczynków, a nie jedynie z wiary. A podobnie i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą? Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Z pozoru może się wydawać, że Jakub zaprzecza nauce apostoła Pawła i nawet Pana Jezusa. Bo kiedy Pana Jezusa zapytano, jak czytamy w Ewangelii Jana, co jest dziełem wymaganym od człowieka, który chce pełnić dzieła Boże, to w Ewangelii Jana w 6 rozdziale Pan Jezus mówi w wersecie 29, gdy zapytano Go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. I w tej samej Ewangelii, w 6 rozdziale, Pan Jezus mówił, a to jest wola Tego, w wersecie 40, a to jest wola Tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I w wersecie 47 mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Apostołowie byli wierni tej nauce Pana Jezusa, że kto w Niego wierzy, ma życie wieczne, że wiara jest fundamentem zbawienia. I apostoł Paweł na przykład w liście do Rzymian w 3 rozdziale w wersecie 20 wyraźnie mówi, dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. I dalej idzie, lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga i zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Tu czytamy, że zbawienie jest darmo, z łaski, przez wiarę. A tu czytamy, że można być usprawiedliwionym przez uczynki. Jak to rozumieć? Otóż zacznijmy od tego, że apostoł Paweł zajmuje się zupełnie innym zagadnieniem, zajmuje się fundamentem naszego zbawienia, to znaczy, co jest podstawą naszego zbawienia. A my, jako ludzie grzeszni, urodzeni po Adamie i Ewie, dziedziczący po nich grzeszność, jesteśmy zbyt ubodzy, żeby zapłacić za zbawienie, które Bóg zgotował w Chrystusie. Nie jesteśmy w stanie niczym za to zapłacić. I apostoł Paweł zajmuje się innym zagadnieniem, co jest fundamentem naszego zbawienia. A jest nim łaska widoczna w Chrystusie i Jego wiarą musimy się uchwycić i dzięki temu jesteśmy usprawiedliwieni. Natomiast Jakub zajmuje się innym zagadnieniem, owocami wiary, tym, do czego wiara powinna prowadzić. I zaraz zobaczymy, że on piętnuje fałszywą wiarę. On się nie zajmuje zbawieniem z łaski przez wiarę. On się zajmuje fałszywą wiarą, tak zwaną teoretyczną, czysto umysłową, która jest nieautentyczna i nie prowadzi do zbawienia. Marcin Luther określił to tak. Jesteśmy zbawieni samą wiarą, ale ta wiara nigdy nie idzie sama. I bardzo ładnie wyjaśnił to apostoł Paweł w liście do Efezjan, 2:8-10. Zobaczmy. List do Efezjan, 2:8-10. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Czyli nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale do uczynków. Jesteśmy dziełem Bożym przez duchowe odrodzenie, stanie się dzieckiem Bożym. Człowiek dopiero jest w stanie wydawać dobry owoc, bo ma Ducha Świętego, i Duch Święty rodzi w nim dobry owoc. Ma odrodzonego ducha, który był martwy, teraz staje się żywy przez usprawiedliwienie i dzięki temu jest w stanie mocy Ducha Świętego po prostu wydawać owoc i wydawać uczynki, sprawować uczynki, które Bóg już wcześniej dla nas zaplanował. I po tym wstępie jesteśmy w stanie dopiero zrozumieć list Jakuba. Poza tym pamiętajmy o pewnej randze. Apostoł Paweł był wykładowcą doktryny przede wszystkim, ale też praktykiem. On praktycznie wykładał w każdym liście nauki biblijne po części doktrynalne, gdzie wykładał nauki biblijne. I przechodził do części takiej, gdzie odnosił to do życia codziennego. A Jakub w zasadzie prawie nie ma żadnej części doktrynalnej. On tylko mówi o praktycznym życiu głównie. Jak mamy żyć? On jest bardziej takim duszpasterzem, praktykiem i on nie zagłębia się szczegółowo w doktrynę. I co on właśnie pisze? Co za pożytek, bracia moi, werset 14, jeśli ktoś powiedziałby, że ma wiarę, a nie miałby uczynków, czy taka wiara może go zbawić? To jest bardzo ciekawe. Niektóre przekłady mówią, czy wiara może go zbawić. I to jest błąd, bo w języku greckim występuje tu rodzajnik określony, czyli tego rodzaju wiara. Czy tego rodzaju wiara, która nie wydaje żadnego owocu, jest wiarą zbawiającą? Czyli Jakub nie zajmuje się zbawieniem z łaski, fundamentem naszego zbawienia w postaci Jezusa Chrystusa. On się zajmuje tym, do czego wiara powinna prowadzić, jak powinna być aktywną i się przejawiać. Więc człowiek, który ma wiarę bez żadnych owoców, bez żadnych uczynków, tak naprawdę ma fałszywą wiarę. I on podaje teraz przykład. Ktoś jest nagi, komuś brakuje codziennego pożywienia, jak czytamy w wersecie 15, brat lub siostra. A my tylko im powiemy, no życzę ci, żeby ci się ułożyło, tak? Jak mówi Jakub, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie. Będzie pożytek z takich dobrych życzeń? Nie. Jeżeli nie zrobimy tego, co konieczne dla ciała, nie ma z tego żadnego pożytku. I tak samo wiara, która nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. Czyli tak naprawdę prawdziwa wiara rodzi owoc. Tu chciałbym jednej przestrogi udzielić. Jeśli chcemy komuś pomagać, to pomagajmy według naszych możliwości, stosownie do naszych możliwości. Bo zdarzyło się już nieraz, że ktoś z chrześcijan ma wielkie serce i chciał komuś pomóc, ale nie zastosował się do zasady z Księgi Przysłów, 3 rozdział, werset 27. Nie wzbraniaj się dobrze czynić potrzebującemu, gdy stać się na to, aby dobrze czynić. I na przykład podżyrował komuś pożyczkę, nie mając zasobów finansowych, i potem wszystkie oszczędności poszły, żeby komuś tam zapłacić, bo ta osoba nie spłacała. I to nie jest mądre pomaganie. To nie jest wcale mądre pomaganie, jeżeli to potem na tym będziemy tylko cierpieć. Ale jeśli mamy możliwości, mamy możliwość podzielenia się żywnością, ubraniem, czymkolwiek, to źle byłoby, gdy widzimy bliźniego w potrzebie i tylko mu dobrze życzymy, a nic nie robimy. To znaczy, że nasza wiara nie jest autentyczna. Zresztą apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział, że prawdziwa wiara jest aktywna. Zobaczmy, ten sam apostoł, który mówi, że zbawienie jest darmowe, z łaski, że jest nie z uczynków, mówi, że jednak wiara jest aktywna. Galacjan, 5 rozdział, werset 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. 5 rozdział, werset 6 listu do Galacjan. Albo jak mówi Biblia Warszawska, wiara czynna w miłości. Czyli prawdziwa wiara będzie aktywna. I apostoł bardzo wyraźnie w wielu miejscach mówi o życiu według Ewangelii, wzywa w liście do Efezjan, żebyśmy postępowali jak dzieci światłości, czyli zwraca uwagę na owoce tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. Jakub zwraca uwagę na coś takiego absurdalnego, że jeden może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez twoich uczynków, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. I o co chodzi, że to nie może tak być, że ktoś tylko ma wiarę, a nie ma żadnego owocu. Nie znaczy to, że Bóg nie wiadomo jakich rzeczy od nas oczekuje, ale na miarę naszych możliwości, tam w naszym środowisku, gdzie jesteśmy, w naszym otoczeniu, wśród ludzi, w których przebywamy, na pewno jakieś możliwości czynienia dobra są. I jeśli my uchylamy się od tego czynienia dobra, to możemy się zastanowić, czy nasza wiara nie osłabła. Czy mamy tą biblijną wiarę, która wydaje dobry owoc. Bo czytamy tu, a ja tobie pokażę moją wiarę z moich uczynków. Czyli wiara będzie widoczna w konkretnych czynach. Jest problem taki, że nieautentyczna wiara przypomina wiarę demonów. Demony wierzą, że Bóg jest jeden. Czyli prawidłowo wierzą, tak? Wiedzą nawet to, bo widziały Boga jako aniołowie stający przed Jego obliczem kiedyś. Ale co z tego, że wierzą? Drżą przed karą. Zresztą Panu Jezusowi powiedzieli, żeby tylko ich nie zabrał do otchłani. Powiedział, chcesz nas przed czasem dręczyć. Oni wiedzą, że będą dręczeni. Oni wiedzą, jak mówi Księga Objawienia, że demon, znaczy, że naczelny demon, diabeł, źli aniołowie, antychryst, bestia i inni będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, jak mówi Księga Objawienia 20 rozdział, werset 10. Oni o tym wiedzą, ale mimo to zło robią, więc na co za pożytek z ich wiary? Żaden. Tak samo, jeżeli ktoś mówi, że wierzy, tak, wierzy, że Bóg jest jeden, wierzy, że to jest prawdziwy Bóg, ale jeśli nie widać żadnego czynu na chwałę Bożą. I tu nie chodzi o to, żeby to robić na pokaz przed członkami zboru, żeby jakieś świadectwo o dobroczynności mówić. Przecież sam Pan Jezus mówił, niech nie wie lewica twoja, co czyni prawica, prawda? Nie chodzi o to, żeby przed ludźmi to robić, ale wobec Boga. Bo czasami może być taka pokusa u niektórych nadgorliwych przełożonych w kościołach, że bardzo chcą widzieć po ludziach, że coś oni konkretnego robią i organizują wiele form aktywności i one nieraz przerastają tych członków zboru. Oni ledwo nadążają nad tymi wszystkimi formami aktywności. Na przykład w jednym zborze bardzo przykładają wagę do publicznych modlitw, żeby każdy się bardzo modlił. I po tej, po gorliwości w modlitwach oceniana jest czyjaś pobożność. A może być ktoś skromny, ktoś, kto woli w zaciszu swojego pokoju się pomodlić. I przez to się liczy przede wszystkim, co jego ojciec widzi w ukryciu, jak czytamy. On nagrodzi. Więc jest niebezpieczeństwo też drugiej skrajności, że będziemy chcieli widzieć te uczynki my ludzie po drugich, a to przede wszystkim sprawa między nami a Bogiem. I także sprawa dotycząca konkretnych ludzi, którym możemy pomóc, wobec których możemy wyświadczać jakąś formę dobra. I tutaj dość padają ze strony Jakuba ostre słowa w wersecie 20. A czy chcesz poznać pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Tu greckie słowo oznacza pusty, próżny, pozbawiony znaczenia. Taki człowiek byłby, gdyby rzeczywiście jego wiara była bezowocna. Taka bezpłodna, można powiedzieć. I podaję teraz Jakub dwa przykłady. Podaję przykład Abrahama, który, jak wiemy, był usprawiedliwiony z samej wiary, kiedy uwierzył Bogu, że jako dziadek, można powiedzieć, będzie miał potomstwo. 15 rozdział Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, opowiada nam o tym, jak to Abraham został wystawiony, można powiedzieć, trochę tak na próbę przez Pana Boga, bo Pan Bóg mu pokazał gwiazdy i no, obiecał mu coś niesamowitego. Czytamy w 15 rozdziale, w wersecie 1. Po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. I dalej werset 5 i 6. Potem wyprowadził go na dwór i powiedział: spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu: takie będzie twoje potomstwo. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Czyli Abraham był uznany za sprawiedliwego przez Pana Boga już w chwili uwierzenia. Jeszcze nie dokonał uczynków, które potem będą. Na przykład inne uczynki, które będzie czynił, to w 17 rozdziale niezwłocznie dokona obrzezania wszystkich mężczyzn w swoim domostwie na znak przymierza z Bogiem. To będzie uczynek wiary. Uczynkiem wiary będzie złożenie Izaaka w ofierze, próba przynajmniej, jak o tym czytamy w 21 wersecie. Abraham, ojciec nasz, w liście Jakuba, 2 rozdziale, czy nie został uznany za sprawiedliwego z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swojego syna na ołtarzu. I mówi tutaj Jakub: widzisz, że wiara zaczęła współdziałać z jego uczynkami, a z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. I greckie słowo tu użyte oznacza uczynić dojrzałym, ukończyć, doprowadzić do celu. Czyli autor Księgi Rodzaju, Mojżesz, zajął się innym tematem, to znaczy usprawiedliwieniem Abrahama z samej wiary w Słowo Boże. Bóg mu obiecał, będzie liczne potomstwo, zmienił potem jego imię z Abram, tak? Wzniosły ojciec na Abraham, ojciec mnóstwa, że będzie ojcem mnóstwa narodów i już wtedy był sprawiedliwy w oczach Bożych przez wiarę. Ale Jakub zajmuje się czymś innym, że tej swojej sprawiedliwości przez wiarę on dowiódł, kiedy jego wiara dojrzała do tego, żeby wydawać dobry owoc. Jednym z owoców, największą próbą było to, że jako starzec miał ukochanego syna. To było jego oczko w głowie, ten Izaak. I Pan Bóg mu każe zrezygnować z tego najcenniejszego dobra, jakie miał, tego umiłowanego syna, ofiarować go. Ale oczywiście to była tylko próba, Pan Bóg nie pochwala składania dzieci w ofierze, to było wypróbowanie, czy Abraham jest sercem przy Bogu. Zresztą list do Hebrajczyków wyjawia, że Abraham wierzył w zmartwychwstanie. Wierzył, że Izaak zmartwychwstanie, nawet jeśli on go ofiaruje, bo Bóg mu obiecał: tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Więc on wiedział, że Izaak będzie musiał mieć dzieci i dalszych potomków, więc na pewno zmartwychwstanie, nawet jak on go zabije. Tak wierzył Abraham, jak mówi list do Hebrajczyków. W każdym razie czytamy dalej, że tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. W jaki sposób wypełniło się pismo? Przecież już się wypełniło wtedy, jak uwierzył, że jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie. Ale wypełniło się pismo w drugim sensie, że jego sprawiedliwość z wiary znalazła doskonały wyraz w uczynkach. Po prostu owoc tej wiary, którą miał tylko wierząc na słowo Panu Bogu, potem został wykazany w życiu. I dlatego Jakub pisze, widzicie zatem, że człowiek uznawany jest za sprawiedliwego z uczynków, a nie jedynie z wiary. 24 werset. Jakub zmierza do tego, że Abraham, gdyby tylko uwierzył na słowo Panu Bogu, a potem nie byłoby nic w jego życiu, co by potwierdzało tę wiarę, to byłoby to puste. A on jednak szereg prób przeszedł później, szereg doświadczeń, szereg różnych przykazań otrzymał od Pana Boga i po prostu był temu wierny. Nie znaczy, że był idealny, ale służył Bogu. I mamy tutaj jeszcze przykład nietypowy, przykład nierządnicy Rahab. Ona także dowiodła uczynkami swojej wiary, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą. Ciekawa jest ta Rahab, bo ona uwierzyła w Boga Izraela. Ją otaczało straszne pogaństwo. Uczeni archeolodzy, którzy badali tamte miejsca, mówili, że ci poganie byli bardzo zdeprawowani, uprawiali nierząd sakralny, oddawali cześć okropnym bożkom, uprawiali różne formy magii, okultyzmu, a nawet budując domy, niemowlę potrafili w ścianę umieścić jako taką ofiarę dla bożka, żeby błogosławił temu domowi. I składali oczywiście też ofiary z ludzi, z dzieci. Także okropni to byli poganie. I Rahab uwierzyła inaczej. Powiedziała tak do zwiadowców, jak mówi Księga Jozuego, 2 rozdział, werset 9. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, bo strach przed wami padł na nas i wszyscy obywatele tej ziemi truchleją przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył przed wami wody Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście dwom królom amorejskim, którzy byli po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których pobiliście. Gdy o tym usłyszeliśmy, nasze serca struchlały i nie było już odwagi w nikim z waszego powodu, bo Pan wasz Bóg jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz proszę, przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam miłosierdzie, tak i wy okażecie miłosierdzie domowi mego ojca i dajcie mi pewny znak, że zachowacie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry i wszystko, co do nich należy i ocalicie nas od śmierci. Zobaczmy, jakie piękne wyznanie wiary. Ta kobieta wierzy, i tu w tekście oryginalnym nie ma słowa Pan w języku hebrajskim, tylko JHWH, czyli Jahwe, jest to najczęściej ostatnio oddawane przez biblistów, uwierzyła w tego jedynego Boga Izraela, uwierzyła, że to jest prawdziwy Bóg, wysoko na niebie i nisko na ziemi, i dowiodła swojej wiary tym, że bardzo wiele zaryzykowała, pierw ukrywając tych posłańców, a potem umożliwiając im bezpieczną ucieczkę. To byli szpiedzy. To byli szpiedzy. Ona dopuściła się, można powiedzieć, zdrady stanu. Ona zdradziła swoje miasto, które stanowiło odrębną taką jednostkę polityczno-religijną, można powiedzieć, i była gotowa zaryzykować, bo uwierzyła, że na pewno Jerycho, w którym mieszkała, padnie, bo Pan Bóg już dokonał ogromnych zwycięstw na Egipcie i na innych po drodze. I dowodem jej wiary było to, co uczyniła. A można powiedzieć, że tak z punktu widzenia ludzkiego, to nie do końca to było takie wszystko w porządku, co ona zrobiła. Na przykład ona okłamała swoich ziomków, swoich jakichś przełożonych, gdzie są ci szpiedzy izraelscy. W każdym razie uwierzyła w Boga Izraela i nie wiem, czy się orientujemy, że weszła w skład linii rodowej samego Pana Jezusa. Wyszła potem za mąż, już nie była nierządnicą, prowadziła prawe życie. A swoim uczynkiem dowiodła, że ma prawdziwą wiarę. I zobaczmy, tylko usłyszała wieści i uwierzyła w tego Boga przez usłyszenie, a jak niewiele wiedziała, nie miała całego Pisma Świętego, a jednak wiarą się uchwyciła i to wystarczyło, żeby szlachetny czyn wyszedł z jej wiary jako owoc. I znowu powtarza Jakub taką myśl, albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Wiemy, jak jesteśmy nieraz na pogrzebie, obserwujemy zmarłego leżącego w trumnie, kiedy jest otwarta, Wiemy dobrze, że już duch go opuścił dawno, znaczy w chwili śmierci, że ten duch już, jeżeli to była osoba wierząca, poszedł do Pana Jezusa, jak mówi list do Filipian, apostoł, że pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej w pierwszym rozdziale. I takie ciało już jest martwe, ono będzie podlegać potem rozkładowi i podobnie też wiara bez uczynków jest martwa, nie jest autentyczna. Po prostu nie ma znamion prawdziwości. Więc widzimy, że Jakub jest praktykiem, jest duszpasterzem praktycznym. Zwraca uwagę na to, że istnieje coś takiego jak fałszywa wiara i prawdziwa wiara. Fałszywa wiara to jest taka, która nie wydaje najmniejszego dobrego owocu. Jest może tylko taką kalkulacją, jak niektórzy mówią. No chyba opłaca się wierzyć, no bo nie pójdę do piekła. Może jeszcze mi jakąś paczkę dadzą wierzący albo jakąś pomoc. To chyba warto jednak wierzyć. No, ale nie ma owocu takiego człowieka. Na pewno wiemy, że przez zbory przewinęły się takie osoby, które były nastawione tylko na branie, a nie wykazały się autentyczną wiarą. I prędzej czy później takie osoby odpadną. Natomiast prawdziwie ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, z łaski, bo trzeba powiedzieć, że to jest dar Boży, to Bóg dokonał tego, tej podstawy naszego zbawienia. Stają się nowym stworzeniem, posiew Boży jest siany w ich serce, Słowo Boże rodzi owoc i na miarę też korzystania ze Słowa Bożego na co dzień wydają owoce wiary. Wiarę mają czynną w miłości, która prędzej czy później jakieś owoce wydaje. W konkretnych czynach. Czy to będzie wsparcie kogoś w potrzebie, czy to będzie właśnie dobre wychowywanie dzieci, bo to też jest dobry owoc, czy jakiekolwiek inne czyny świadczące o wierze będą widoczne, czy jakiekolwiek inne dzieła, czy też ewangelizacja, to też jest dowód wiary. Jeśli ktoś ma odwagę przyznawać się do Pana Jezusa przed ludźmi i głosi im Chrystusa, bo ma na sercu takie brzemię, żeby ludzie nie szli na zatracenie, żeby poznali Zbawiciela, to też jest dowód wiary. Także, drodzy, starajmy się o to, pielęgnujmy naszą wiarę, aby była aktywna, bo to też nie dzieje się automatycznie. Pamiętajmy o jednej rzeczy. To się dzieje w ten sposób, jak mówi list do Rzymian, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czyli po prostu korzystajmy ze Słowa Bożego, do czego zachęcał nas brat we wstępnym przemówieniu przed modlitwą. Róbmy jak najpełniejszy użytek, to będzie w nas wiara rosła i będą też rosły w nas owoce. Pamiętajmy o tym. Trzeba budować wiarę, żeby były też dalsze owoce. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.